W studiu miły zapowiadany gość, pan Maciej Cybulski, dyrektor Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Oprzejskiej. Witam serdecznie.
Witam serdecznie.
Cieszę się, że możemy się spotkać tak w przeddzień urodzin naszego polskiego noblisty, pierwszego polskiego noblisty, jeśli chodzi o dziedzinę literatura, i możemy porozmawiać o tym, co dzieje się w roku sienkiewiczowskim w zarządzanej przez pana placówce. Ale też, no tak po prostu, po ludzku poopowiadać trochę o Sienkiewiczu, bo myślę, że nasi słuchacze też na to bardzo liczą, zwłaszcza zaryzykuje to chyba takie stwierdzenie ci starsi, bo ci młodsi, nie wiem, czy pan ma też takie poczucie, że jakoś tak strasznie za Sienkiewiczem nie tęsknią.
Muszę powiedzieć, że z mojej perspektywy do muzeum przyjeżdżają różne grupy. Mm-hmm. Są grupy doskonale przygotowane, bez względu na wiek. Często to są grupy, które przyjeżdżają z odległych miejscowości, z odległych województw. A czasami rzeczywiście są grupy, że już po 15 minutach wiemy, że niestety jednak nauczyciele nie włożyli tyle serca w ich przygotowanie, więc wiemy, że niewiele z tego będzie. No, Henryk Sienkiewicz jest postacią wyjątkową pod każdym względem. Miał niesamowitą biografię. Przede wszystkim niepodległość naszego kraju była dla niego najważniejsza. I tak się złożyło, że tej niepodległości nie doczekał. My staramy się mówić o Henryku Sienkiewiczu takim, jaki był na co dzień, to, że był osobą niezwykle serdeczną i otwartą, że był świadomy swojej popularności, ale nie robił wokół siebie dużo zamieszania. Sam zrezygnował z własnych obchodów jubileuszu o 2 lata, by w pierwszej kolejności oddać hołd Mickiewiczowi czy Słowackiemu. Nie dbał o własny splendor, a przede wszystkim starał się dbać o innych. Z jego inicjatywy, między innymi, powstaje pomnik Mickiewicza, funduje stypendium, z którego korzysta Maria Konopnicka, czy też Wyspiański, Witkiewicz, ci wielcy twórcy.
Czyli powiedzenie, że wielcy twórcy nie lubią obok siebie stać na półkach, tutaj akurat zupełnie się nie sprawdzało.
W przypadku Sienkiewicza trzeba powiedzieć, że starał się przede wszystkim zwracać uwagę na Mickiewicza, Słowackiego czy Kraszewskiego i im w pierwszej kolejności oddawać hołd.
Tak myślę sobie o tych młodych ludziach, bo nie wiem jak pan, ale ja jak po to czytałam, to sobie po prostu wzięłam zwolnienie lekarskie i nie wychodziłam z łóżka z książką, spędziłam, pamiętam, to były 3 tomy, spędziłam po prostu miłe 4 dni, nie przyznając się nikomu, że było to udawane zwolnienie lekarskie, ale zrobiłam to z pełną świadomością. Nie wiem, czy teraz tak się w ogóle książki czyta w dzisiejszych czasach, czy młodzież w ogóle ma takie momenty zachłyśnięcia się jakąś lekturą. Nie wiem, wina programów szkolnych, nauczycieli, oni też narzekają na to, że może chcieliby więcej, a nie bardzo mają kiedy i gdzie, czy w ogóle tego wszystkiego, co dzieje się, jeśli chodzi o czytelnictwo.
Mhm. Muszę powiedzieć, że rzeczywiście Henryk Sienkiewicz w ostatnich czasach nie był zbyt popularny politycznie, można też tak by rzec. Tak naprawdę osoby, które odkładają Sienkiewicza na półkę i mówią, że do niego nie wrócą, to chyba postacie, które w zasadzie mało go znają, a Henryk Sienkiewicz miał tak bogatą literaturę, tak różnorodną, że każdy naprawdę może coś znaleźć dla siebie. Choćby tak piękne opowiadania jak U bram raju, Przygoda żeglarska i wiele, wiele innych krótkich opowiadań z pięknym morałem na koniec. Choćby U bram raju, jak wspomniałem, to niesamowity utwór, jak miłość jest wygnana z ziemi, że w zasadzie woli wrócić do nieba, bo już jej nikt nie chce. Rozmawia ze świętym Piotrem, tłumacząc, dlaczego chce wrócić do nieba. I na końcu na pytanie świętego Piotra odpowiada, dlatego, że zastępują rynki zbytu. Taki morał na koniec, wciąż aktualny w dzisiejszych czasach. Miłość się nie liczy, a rynki zbytu owszem.
No tak. Może czasami też warto podpowiedzieć temu młodszemu pokoleniu, że warto po te książki sięgnąć, bo one są po prostu po pierwsze świetnie napisane, po drugie szalenie ciekawe. No, skoro mówimy o jakichś przygodach, o czymś, co się dzieje, z kontekstem historycznym, no to kto jak nie Sienkiewicz, prawda? Może czasami ta niechęć też wynika z pewnej nieznajomości. No i znowu wracamy do tych programów szkolnych, że może tutaj jednak trochę za mało.
Muszę powiedzieć, że są nauczyciele, którzy czują olbrzymią misję. Choćby szkoła w Gołąbkach, niedaleko Łukowa. Muszę powiedzieć, że tam nauczyciele naprawdę starają się całe serce wkładać w to, by mówić o naszych wielkich twórcach. Organizują specjalne uroczystości, apele. To naprawdę widzę szczególnie, jak dużo zależy od podejścia nauczycieli. To, czy im się po prostu chce zaangażować. Jest grono osób, którzy wychowali się na Sienkiewiczu, starają się mówić tym dzieciom pod wieloma względami, jak ciekawą był osobą, co wynikało z jego twórczości, jaka ona miała wpływ na Polskę przełomu XIX i XX wieku.
Urodziny. Jutro 170 lat mija od momentu urodzin. Tutaj, na ziemi łukowskiej, w Woli Okrzejskiej. A co my wiemy tak naprawdę o tych wczesnych latach Sienkiewicza?
Tak naprawdę nie wszystko na temat Henryka Sienkiewicza zostało powiedziane. Jest wiele ciekawostek związanych z jego biografią, które wymagają ponownego przejrzenia. My jesteśmy akurat w takim momencie, że odkrywamy naprawdę dużo, sporo nowych rzeczy. Stosunkowo niedawno odnaleźliśmy zapiski piastunki Henryka Sienkiewicza, Anieli Gołębiowskiej, która żyła aż 110 lat. Kobieta, która znacznie przeżyła Henryka Sienkiewicza, która go wychowywała, przyszła do pracy w Woli Okrzejskiej jako 15-latka i dzięki temu, że doczekała tak sędziwego wieku, zachowały się jej relacje. One znajdują się u nas. Jutro będzie o nich mowa tutaj w archiwum w Siedlcach również, ponieważ też jest wystawa poświęcona Henrykowi Sienkiewiczowi. Będzie można zobaczyć jej również zdjęcia. Była osobą niezwykle ciekawą, wręcz legendą na tym terenie. Do tego stopnia, że zdarza się, że przyjeżdżają turyści i opowiadają, że na przykład mój ojciec pochodzi z tego terenu, a w domu rodzinnym wspominał nianie Henryka Sienkiewicza. I rzeczywiście to jest prawda, bo on czytał biografię, a nic na jej temat nie słyszał. Rzeczywiście była taka osoba, która mówiła, że na polecenie matki Henryka Sienkiewicza jako 15-latka przyszła do majątku w Woli Okrzejskiej i wychowywała dzieci Sienkiewiczów. Mówiła, że Henryk Sienkiewicz dosyć był leniwy. Matka próbowała go choćby uczyć grać na fortepianie. To nie w głowie mu była wówczas nauka. Uciekał pod fortepian. Matce zawdzięczał zainteresowanie literą i historią, literaturą i historią, ponieważ w domu rodzinnym były książki Reja Kochanowskiego, Kazania Skargi, Ilustrowane życie Napoleona. I na tych książkach się uczył czytać i pisać. I jak powiedział po latach, to byli jego pierwsi bohaterowie i nauczyciele. Te książki miały na niego wielki wpływ. Dzięki niani wiemy, jak ten majątek funkcjonował, gdzie mieszkali rodzice, czym się zajmowali i jak wyglądały te jego najmłodsze lata. Jeszcze wspomnę, że młody Sienkiewicz już jako pięciolatek mawiał kazania, mówiąc, że ci, którzy nie będą go słuchali, dostaną się do piekła. No to widzimy, miał wyobraźnię.
I charakter.
Tak.
I charakter. A czy tych śladów dzieciństwa, śladów ziemi łukowskiej możemy doszukiwać się w twórczości Sienkiewicza? Gdzie ich szukać?
Oczywiście. Na każdym kroku. Ja szczerze mówiąc, w naszym muzeum często opowiadamy, że jesteśmy muzeum jego stron rodzinnych, ponieważ każdy okoliczny majątek bliżej lub dalej był związany z rodziną Henryka Sienkiewicza lub jego osobą. Okoliczne kościoły mają bogatą dokumentację archiwalną, z której korzystamy dzięki uprzejmości też władz kościelnych, czy też archiwum diecezjalnego w Siedlcach. Naprawdę często jesteśmy zaskoczeni, jak często rodzina Sienkiewicza była rodzicami chrzestnymi mieszkańców tej ziemi, albo też jak wiele w metrykach możemy odnaleźć nowych faktów. Jesteśmy akurat na tym etapie, że ten teren nie został tak bardzo zbadany pod względem sienkiewiczowskim, dlatego pojawiają się nowe, bardzo ciekawe odkrycia w tym względzie.
A sama literatura, powieści Sienkiewicza, tam, czy te ślady są? Czy możemy, czytając na przykład, nie wiem, ktoś z południa Polski, no, czegoś dowiedzieć się o ziemi łukowskiej właśnie z książek?
Oczywiście. W Ogniem i Mieczem Henryk Sienkiewicz wspomina Okrzeje, ponieważ w Okrzei zmarł wojewoda kijowski hrabia Tyszkiewicz. Wspomina o tym w Ogniem i Mieczem przy okazji potyczki, jaka się odegrała z kozakami. Przede wszystkim Burzec w potopie. Siedziba Skrzetuskich. Henryk Sienkiewicz wyeksponował bardzo mocno ten majątek, który z czasem po Woli Okrzejskiej stał się dla niego jakby namiastką domu rodzinnego i ukochanym miejscem. To właśnie tam, pod pochyłą lipą, przesiadywał Zagłoba, bawiąc się z dziećmi Skrzetuskich w potopie. Pod tą lipą przesiadywał też Henryk Sienkiewicz i pisał części swoich utworów, także trylogii. A sam majątek w Burcu był wielopokoleniowy, w otoczeniu fosy i pięknych malowniczych stawów, które urzekały Sienkiewicza, które uwiecznia opisując przeprawę Skrzetuskiego pod Zbarażem w Ogniem i Mieczem. Opisy przyrody czy zwyczajów dworskich bardzo często odnoszą się do stron rodzinnych. Pisał także wiry niedaleko Łukowa. Majątek w Łazach z czasem przechodzi w ręce dalszej rodziny, a Henryk Sienkiewicz jeszcze powracał do Łazów koło Łukowa. Ruda, niewola tatarska, czyli preludium do wielkiej trylogii. Właśnie sukces niewoli tatarskiej, którą pisał koło Krzywdy, przyczynia się do tego, że odnajduje się jako pisarz historyczny, idzie w tym kierunku, zresztą dzięki namowom swojej pierwszej ukochanej żony.
Więc zachęcamy Państwa do tego, aby tych śladów poszukać, no zwłaszcza my tutaj, no to aż się prosi, żeby gdzieś w powieściach, w utworach Sienkiewicza próbować jednak odnaleźć ziemię łukowską, tutejsze majątki. W sobotę będzie impreza jubileuszowa, laurka dla małego rycerza i będzie tam Pan opowiadał o tym, jak Sienkiewicz obchodził swoje urodziny. Jestem bardzo ciekawa, no, skąd mamy wiedzę, czy są rzeczywiście źródła mówiące o tych urodzinach, czy jest to raczej taka sprawa beletryzowana, tak może bym to nazwała, i coś, co jest w pewnym sensie wytworem wyobraźni. Proszę zdradzić tutaj jakieś szczegóły dotyczące tej prelekcji.
Myślę, że najważniejszym takim źródłem są gazety z tamtych czasów, bo właśnie tam, gdy obchodzono urodziny Henryka Sienkiewicza, pojawia się najwięcej informacji, jak społeczeństwo to obchodziło, jakie zbiórki, na jakie cele, albo co się przy okazji wydarzyło. Jedną z tych historii akurat powiem. Gdy ufundowano pomnik Henryka Sienkiewicza w Wewej w Szwajcarii, myślano, kiedy on się w zasadzie urodził. I część komitetu mówi 4 maja, część komitetu 6 maja. I w którymś momencie dopiero zapytano się syna Henryka Sienkiewicza, kiedy ten nasz wielki pisarz miał urodziny. A on tak skromnie odpowiedział, no o ile mi wiadomo, w domu rodzinnym obchodziliśmy 5. I właśnie, także tego typu pamiątki będziemy opowiadali podczas naszej imprezy, już w najbliższą sobotę, gdzie przypada 170. rocznica chrztu Henryka Adama Aleksandra Piusa Sienkiewicza, bo miał aż 4 imiona.
A co poza tymi opowieściami dotyczącymi obchodzenia urodzin Henryka Sienkiewicza, bo program jest dosyć bogaty, no i w zasadzie cały dzień z atrakcjami w muzeum.
Tak, zaczynamy obchody już jutro, ponieważ jutro ustanawiamy rekord Polski w czytaniu Henryka Sienkiewicza. Akcja przeroszła nasze chyba oczekiwania, ponieważ zgłaszają się szkoły z całego kraju. Od Świnoujścia, przez Dolny Śląsk, przez Trójmiasto,
po Mazurę. Organizacyjnie.
No szczerze mówiąc, dzisiaj to co minutę odbieraliśmy telefony i moja biedna żona z dziećmi na rękach pomagała mi tutaj bardzo dzielnie, żeby mnie wspomóc. I naprawdę ostatniego dnia tych zgłoszeń było zdecydowanie najwięcej. Wiele szkół się w to włączyło, co mnie bardzo, bardzo cieszy, bo widać, że ludzie chcą czytać Sienkiewicza tak naprawdę. On zawsze był czytany przez wszystkie stany, od ludzi bogatych po najbiedniejszych. I myślę, że to jest symbol taki, który trafia do nas wszystkich, Henryk Sienkiewicz, bez względu na to, co robimy, co myślimy, jakie mamy zapatrywania polityczne, gdzieś tam każdy coś dla siebie odnajdzie. Czy to będą wiry, czy będzie Janko Muzykant, czy opowiadania, o których wspomniałem, czy trylogia, na której wychowywały się całe pokolenia Polaków.
Czy jest jakiś porządek czytania utworów ustalony na ten moment bicia rekordu Guinnessa?
Tak. Oczywiście jest to scena pojedynku Wołodyjowskiego z Kmicicem. Wszyscy będziemy czytać o 10 rano ten sam fragment, a później już szkoły organizują go wedle własnych zapotrzebowań, bo ten krótki fragment jest brany pod uwagę jako ustanowienie rekordu, ale szkoły poszły bardzo daleko w swoich planach, w swoich tutaj wizjach. Odbywają się apele, uroczystości, plenery i tak dalej. Więc bardzo fajnie, że takie inicjatywy przy okazji tego ustanowienia rekordu się pojawiają.
Będą czytać władze. Myśli pan, że jest szansa?
Tak.
Pobicia ustanowienia rekordu, ustanowienia? Bo chyba nikt nie próbował wcześniej.
Tak, dlatego ten rekord będzie ustanowiony, a nam zależało, żeby właśnie dotyczył Henryka Sienkiewicza w dniu jego urodzin. I tego samego dnia o godzinie 16 mamy też otwarcie wystawy poświęconej pocztówkom. Bo mało kto wie, że tak naprawdę Henryk Sienkiewicz wymyślił nazwę pocztówka. No, gdy pojawia się w obiegu jako karta korespondencyjna, ogłoszono konkurs i on wygrywa pod pseudonimem. No, nazwa tak się przyjęła, że jest obecna w języku potocznym i znana przez nas wszystkich. To 5 maja. a 7 husaria, pokazy sokolnictwa, będziemy mówić o Sienkiewiczu z trochę innej strony, a jednocześnie, tak jak powiedzieliśmy, będziemy wspólnie obchodzić jego urodziny i rocznicę chrztu, mówiąc jak to wówczas było, bo najbardziej huczne urodziny miał tak naprawdę te ostatnie. Tak się złożyło. No i przede wszystkim impreza plenerowa dla dzieci, żeby każdy mógł coś dla siebie odnaleźć. No i skoro urodziny, nie może zabraknąć urodzinowego tortu. Zamówiliśmy 30 kg tortu. Każdy dostanie, każdy oczywiście grochówką może też skosztować z kuchni wojskowej. No i oczywiście innych frykasów również, które tutaj wspólnie przygotowaliśmy z naszymi przyjaciółmi.
Wrócę jeszcze do tego odkrywania różnych ciekawostek nieznanych. No tutaj niania od niedawna.
Tak.
Jest to jakaś rewelacja na pewno dla biografów Sienkiewicza. Czy to jest tak, że jak się panu wydaje, czy jeszcze cały czas mamy szansę takich odkryć dokonywać? Czy mimo wszystko życiorys Sienkiewicza jest dobrze, na tyle dobrze zbadany, że raczej już nie liczymy na tego typu rewelacje jakiejś większej ilości?
Ja powiem pani, że czym dłużej siedzę w Sienkiewiczu, tym bardziej go cenię, tym bardziej go wręcz kocham, bo dlatego, że zaskakuje mnie to wszystko, co dowiaduję się przy okazji. I jeżeli się czegoś bardzo chce i poszukuje, to rzeczywiście te rzeczy wręcz same do ciebie docierają. I na przykład niedawno, jak odwiedzaliśmy cmentarz w Okrzei, zupełnie przypadkowo trafiliśmy na grób Antoniego Zaleskiego. Ja przechodziłem wielokrotnie obok tego grobu, ale dopiero teraz z perspektywy pewnej wiedzy, która z perspektywy czasu do mnie dotarła, już wiedziałem, że mam styczność z grobem przyjaciela Henryka Sienkiewicza, z którym odbył podróż na Bliski Wschód, który założył gazetę Słowo, wielką gazetę, z którą Henryk Sienkiewicz współpracował, a pochowany jest tuż za grobem matki Henryka Sienkiewicza. I jeszcze parę miesięcy temu o tym nie wiedziałem. Muszę powiedzieć, że także przeglądając nasze archiwa w muzeum, odkrywamy rzeczy, przynajmniej dla mnie, które były nieznane. Choćby taka ksawera z Potworowskich, z Radoryża. Piękna dziewczyna, która szybko straciła swojego męża. I Henryk Sienkiewicz do niej przyjeżdżał. Próbował, smolił cholewki. Ona trzyma go na dystans, bo nie chciała, by Henryk Sienkiewicz, by jej dzieci miały drugiego ojca. Także odrzuca Henryka Sienkiewicza, a związana jest z majątkiem, z którym później związana jest kolejna wielka postać tego terenu, Władysław Totarkiewicz. Właśnie. Ciekawostka. I to są raczej nieznane sprawy i świeże, bym powiedział.
Czyli cały czas jeszcze można szukać, można się dowiadywać.
Tak, ciekawe sprawy dotyczą rodzeństwa Henryka Sienkiewicza. Szczerze mówiąc, w trakcie naszych badań czasami okazuje się, że biografie są opisywane lekko, można powiedzieć, no po prostu dobrze. Ale są pewne wątki, które wymagają zbadania. Co się działo na przykład z bratem Henryka Sienkiewicza? Czy rzeczywiście zginął w wojnie pod Orleanem? W 1871 roku. Czy może jego historia była nieco inna? Bo wiemy, że był w Oranie, w Algierii. Także jest wiele różnych ciekawych spraw, które myślę, że przed nami. To jest naprawdę fantastyczna przygoda.
Pole do popisu dla badaczy. Rok Sienkiewiczowski. To na pewno jest okazja, by częściej mówić o Sienkiewiczu, by no może nie tylko inspirować do czytania, chociaż no to by było chyba najpiękniejsze, żeby czytać Sienkiewicza, ale także próbować przybliżać jego biografię, jakoś przypominać się, kim była ta postać w ogóle w czasach sobie współczesnych dla Polaków i potem przez wiele, wiele pokoleń. Co jeszcze w Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej w związku z rokiem Sienkiewicza się dzieje?
Poza obchodami urodzin Sienkiewicza przez cały rok działa stacja krótkofalowa, która informuje o wydarzeniach sienkiewiczowskich na całym świecie. Wysyłamy wówczas specjalne kartki temu poświęcone. Tak jak powiedziałem, trafiają na cały świat. Jednocześnie w lipcu w ramach obchodów roku Henryka Sienkiewicza, ale również Chrztu Polski, szykujemy wystawę u źródeł chrześcijaństwa, związaną z Quo Vadis właśnie. Tak, żeby te wszystkie rocznice niejako się z nią wiązały, a przecież tyle młodzieży odwiedzi muzeum w trakcie Światowych Dni Młodzieży w tym czasie. Chcemy się wówczas pochylić nad najpoczytniejszym dziełem Henryka Sienkiewicza i nad tym, jaki ono miało wielki wpływ na społeczność międzynarodową. Bo na przykład pewna Szwajcarka swojego syna nazwała Vadis, będąc tak zafascynowana Sienkiewiczem. Wszyscy znamy markę Ursus, dzielnica Warszawy, czy też słynny ciągnik. To wszystko wynika z Quo Vadis. I o tych historiach chcemy właśnie też opowiedzieć. To jedno z wydarzeń. Lokalna grupa działania Razem ku lepszej przyszłości organizuje rajd gwieździsty do miejsca urodzenia Henryka Sienkiewicza. Grupy będą na rowerach przyjeżdżały z Łukowa, z Adamowa, z Wojcieszkowa, z Kłoczewa i z wielu innych miejscowości, by oddać hołd naszemu nobliście, poznać jego rodzinne strony. To 15 lipca, czyli w imieniny Henryka Sienkiewicza, w tym czasie mniej więcej. Następnie Festiwal Kultury Sienkiewiczowskiej, impreza, którą chcemy, była cykliczną, to już druga edycja. Wówczas przypadnie też narodowe czytanie Quo Vadis, 3 września. Ta uroczystość to przede wszystkim spotkania z twórcami głównych ról, ekranizacji pisarza, konferencje naukowe związane z różnymi wątkami twórczości Sienkiewicza. Rok temu mówiliśmy o jego społecznej działalności, czyli tej mniej znanej. I to właśnie organizujemy razem ze starostwem w Łukowie i z gminą Krzywda. Następnie ważną uroczystością dla nas, a jedną z najważniejszych, to jubileusz 50-lecia muzeum. To w końcu września, 24, ewentualnie początek października, jeżeli nasze plany się nie zmienią w tym względzie. Jubileusz chcemy oddać tak naprawdę pokłon tym wszystkim, którzy przyczynili się do powstania i rozwoju tego muzeum. I mam tutaj na myśli w szczególności swoich rodziców, Anna i Antoniego Cybulskich. Myślę, że słuchają, dlatego nie wróciłbym do domu, gdyby nie uśmiechnęli się w tym momencie. No i muszę powiedzieć, Longin Kowalczyk, jeden z współtwórców Muzeum w Łukowie, również Andrzej Albigowski, dzisiaj mieszkający w Lublinie, pan Mieczysław Dajek i wiele, wiele innych postaci. To nie było łatwe, bo remontując budynek muzeum, pracownicy mieli wiele problemów. Trudno im było nawet kupić jajko. Lokalna społeczność też myślała o tym, by bardziej postawić kamień lub krzyż, niż remontować wówczas w opłakanym stanie oficynę dworską. Jednak dzięki tym ludziom to się udało. Oni w 65-66 roku wiele serca, wiele trudu włożyli, by móc naprawdę chulący się ku upadkowi budynek odremontować i by muzeum mogło powstać. Naprawdę nie było to łatwe.
Zwiedzanie muzeum może kojarzyć się, proszę się nie obrazić, z czymś nudnym. Ale ja wiem, że zwiedzanie Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej takie nie jest. Trzeba mieć też pomysł na to, jak pokazać to, co zostało zrobione takim trudem, dużym wysiłkiem, jak pan przed chwilą powiedział, co jest wśród eksponatów. Trzeba umieć o nich opowiedzieć, trzeba zainteresować. To często są młodzi ludzie, którzy czasami nie znają po prostu Sienkiewicza albo znają go bardzo słabo. Proszę się pochwalić trochę tymi pomysłami na to, w jaki sposób, brzydko się teraz mówi, sprzedać się, żeby to zainteresowanie ze strony zwiedzających było, żeby oni wracali, żeby polecali innym, żeby mówili, jest taka placówka, to jest miejsce urodzenia, no gdzie jak nie tutaj przyjechać, żeby się czegoś o Sienkiewiczu dowiedzieć.
Dla mnie nie ma piękniejszej rzeczy, jak widzę, jak turyści wychodzą z muzeum i z przeświadczeniem, że spędzili tutaj lepiej czas niż przypuszczali, jadąc do muzeum, że podobało im się lepiej niż na przykład w Oblęgorku, w miejscu najbardziej kojarzonym z Henrykiem Sienkiewiczem, wśród także naszych przyjaciół w końcu. To dla nas wielkie wyróżnienie, ponieważ my wychodzimy z przekonania, że muzea są dla ludzi i tak naprawdę bardzo dużo pozwalamy grupom, mogą dotknąć wielu eksponatów. Mamy pokaźne zbiory rekwizytów filmowych. To pod względem muzealniczym okazy niezbyt cenne, ale dla turystów, dla odbiorcy, którzy zakładają zbroję husarską, zbroję legionisty, usiądą na tronie Nerona z Quo Vadis, zobaczą sukienkę Nel z pustyni i w puszczy i inne pamiątki, choćby z krzyżaków, to dla nich robi to duże wrażenie, ponieważ jest to namacalny jakby dotyk nie tylko historii, ale przede wszystkim także tych najsłynniejszych ekranizacji
my
polskiej.
Myślimy obrazami, już tak. Mówiąc o opowieściach Sienkiewicza, tak. Prawda, tymi słynnymi właśnie ekranizacjami. Mm-hmm. No nie da się tego uniknąć.
A powiem pani właśnie, że jeszcze, że przede wszystkim sama biografia Sienkiewicza potrafi zaintrygować. Ja sam widzę, oprowadzając grupę, jak zaczynamy mówić o kobietach w życiu Sienkiewicza. I jeżeli nawet atmosfera w muzeum spada, to ten wątek jest tak pasjonujący, tak, że od razu widzę, wzrok się podnosi, zainteresowanie rośnie i wówczas jest o czym opowiadać. Bo tych kobiet, z którymi bliżej lub dalej Henryk Sienkiewicz był związany, było aż 15. A 6 Marii. I 3
Marii
żony Marii.
Jego życia.
Tak, tak.
Tak. Proszę państwa, no, na pewno nie będą się państwo nudzić odwiedzając muzeum. Mhm. Ja dzwoniąc, żeby umówić się na rozmowę z panem, usłyszałam, no, pan dyrektor na razie jest niedostępny, grę terenową prowadzi.
Mhm. Tak. Staramy się najmłodszym odbiorcom muzeum oczywiście opowiedzieć o Henryku Sienkiewiczu, o jego twórczości w inny sposób. Mamy grę terenową Wielki Turniej Grunwaldzki, gdzie na początek oczywiście omawiamy, w jakich czasach żył Henryk Sienkiewicz, w jakich czasach żył Jan Matejko, dlaczego te dzieła powstały jak Krzyżacy i słynny obraz Bitwy pod Grunwaldem, a później dzielimy się na grupy, uczymy się pieśni bitewnych, także w świetle melodii, które były śpiewane pod Grunwaldem. No i oczywiście jest wielka gra terenowa w parku z chorą z starczami, z opaskami na rękach i osoba, która straci opaskę, to tak jakby spadła z konia lub została zabita w pojedynku, więc siada do ogniska, a gra toczy się jak pod Grunwaldem. Spotykają się wojska krzyżackie, spotykają się wojska polsko-litewskie i o tym wszystkim opowiadamy i w terenie, w parku, wśród przyrody. Jednocześnie muszę powiedzieć, że jest też gra terenowa w pustyni i w puszczy, gdzie opowiadamy o tej wymarzonej podróży afrykańskiej Henryka Sienkiewicza, czym ona dla niego była, jak doszło do napisania tej pięknej książki dla dzieci od lat 5 do 105.
Bo to też jest niezwykle ciekawa historia i też pewnie
oczywiście,
mało znana.
Oczywiście. I oczywiście gra terenowa w parku, gdzie dzieci mają szereg zadań od znalezienia wody na pustyni, przejście przez puszczę, no i przede wszystkim no, odnaleźć to, co cenne.
To może powiedzmy coś o tej wymarzonej podróży do Afryki. Mhm.
Henryk Sienkiewicz dosyć późno wyjechał do Afryki. W Wigilię 1890 roku na statku Ravenna, gdzie udaje się w stronę Egiptu, wszedł na piramidy, porusza się wzdłuż Nilu, miał aparat fotograficzny ze sobą, robił zdjęcia, robił notatki. I te notatki przeleżały bardzo długo, a między innymi był chory na malarię, na febrę, gdy udał się na polowanie na hipopotamę. I niewiele by brakowało, aby nie powrócił z tej podróży afrykańskiej.
Ten motyw też jest w
powieści. Tak, dokładnie. Dlatego Nel chora jest na febrę, ponieważ Henryk Sienkiewicz jej doświadczył. Mijają lata, Henryk Sienkiewicz poznaje 8-letnią dziewczynkę Wandzię Ulanowską, adoptowaną córkę jego przyjaciela, która, nie mając dystansu do Sienkiewicza, w końcu powiedziała, że powinien napisać coś więcej dla dzieci. Henryk Sienkiewicz uznał, że rzeczywiście choć raz coś dla dzieci powinien stworzyć i na jej prośbę wyciąga te zapiski, zdjęcia, notatki, swoje wspomnienia. No i opisuje przygody dwojga dzieci w Afryce Środkowej. Ta książkowa Nel to jego przyjaciółka Wandzia Ulanowska, która go zainspirowała. Ale również postać Stasia była osobą z życia wzięta. Bo często historie, które Henryk Sienkiewicz opisywał, miały związki z jego biografią i z osobami z jego otoczenia. Tych postaci, bohaterów choćby trylogii, czy w pustyni i w puszczy było całkiem sporo.
Muzeum Henryka Sienkiewicza to także wyjazdy, to także działalność wyjazdowa. To nie jest tak, że państwo tylko na miejscu przyjmują zwiedzających, ale także popularyzują i postać, i twórczość Sienkiewicza na zewnątrz.
Tak, staramy się, by nasze muzeum wychodziło na zewnątrz, dlatego też staramy się jak najwięcej wychodzić do szkół, do bibliotek. Niedawno odbyliśmy cykl spotkań w Wielkopolsce. To dla nas wielkie wyróżnienie, że właśnie tam, tyle kilometrów, mogliśmy opowiadać o ziemi łukowskiej, o Henryku Sienkiewiczu, który związany jest tak mocno z tym terenem, a kojarzony właśnie choćby z Oblęgorkiem. Także w Puławach, ostatnio w Parczewie I tych spotkań mamy naprawdę zaplanowanych bardzo dużo. Już niedługo jedziemy do Warszawy, bo opowiadać o Sienkiewiczu przede wszystkim, jaki był na co dzień. Czy jeździł na rowerze, czy nie? Jak traktował swoich gości? W co najchętniej grywał w karty? I co robił, jak miał wysoką gorączkę? O tych innych sferach z jego życia i twórczości staramy się tym najmłodszym mówić. To jest dla nich często bliższe niż opowiadanie o Polsce w XVII wieku.
To co robił, jak miał gorączkę?
Wysyłał telegramy do przyjaciół, do rodziny, prosząc, żeby przyszli, żebyśmy zagrali w karty. Między innymi tak. Wiedział, że jak pogra w karty, momentalnie poczuje się lepiej, powróci do zdrowia. Gra w karty była dla niego bardzo istotną częścią spędzania wolnego czasu.
Dobrze znać samego siebie i wiedzieć, co nam pomaga. Tego możemy się od Sienkiewicza nauczyć. Ja muszę pana zapytać o pana osobisty stosunek do pisarza, bo proszę mi wybaczyć, ale czasami bywając w muzeach, no, łatwo jest odróżnić funkcjonariusza samorządowego, który w placówce po prostu pełni funkcję dyrektora, od osoby, która no, sprawuje tę funkcję z pasją. No, nie będziemy tutaj się kłócić, widać i po pana oczach, i po tym, jak pan opowiadał Sienkiewiczu, że ta pasja jest. No, rozumiem, że rodzice na pewno tutaj bardzo wiele przyczynili się do tego, no ale czasami też jest tak, że dzieci w drugą stronę idą, skoro dużo się działo w domu, to, no, to gdzieś tam się ucieka od tego. Pan nie uciekł, pan w tym został.
No, wzruszyła mnie pani tym powiedzeniem i bardzo rozbawiła, bo rzeczywiście...
Co bardziej.
Te historie stały się częścią mojego życia i mojej historii. I czym dłużej w tym jestem, tym chyba bardziej zaczynam to doceniać i rozumieć i ten ładunek emocjonalny jest większy. Moja siostra na przykład dla odmiany, wracając na święta, miała nadzieję, że podczas Wigilii nie będzie ani słowa na temat Sienkiewicza czy muzeum, ponieważ nie czuła takiej więzi z tym miejscem. Ja się tam wychowywałem. Przyroda była mi też bardzo bliska, więc całe to otoczenie, cały ten klimat był dla mnie naprawdę bardzo ważny. I to powodowało, że autentycznie, historycznie, można powiedzieć, ten teren gminy Krzywda i okolic po prostu się pokochało. Z racji na piękną historię, która jest praktycznie bardzo nieznana. A mamy fantastyczną historię na ziemi łukowskiej, w ogóle dawnym województwie siedleckim. Tyle wybitnych postaci, tyle wydarzeń historycznych, a tak mało czasami o nich wiemy. Może dlatego, że lepiej potrafimy docenić to, co jest daleko nas. Pojechać do Francji, do Paryża, do Afryki, do Ameryki, a to, co pod nosem, okazuje się tą małą, lokalną historią niesamowitą.
Wczoraj dużo na antenie na ten temat mówiliśmy o dobrej modzie na to, żeby umieć powłóczyć się po najbliższej okolicy, poznać tutaj no, teren najbliższy, który czasami się wydaje tak bardzo oczywisty, a tak często jest bardzo nieznany i naprawdę można by było spędzać każdą wolną chwilę tą wiedzę, pogłębiając i historyczną, i przyrodniczą, i po prostu podziwiając piękno najbliższej okolicy. Ja mam nadzieję, że państwo, dając się namówić chociażby wczoraj na takie jeżdżenie po terenie, nie opuszczą na pewno w roku sienkiewiczowskim Woli Okrzejskiej i muzeum także odwiedzą, jeśli państwo jeszcze nie byli, bo naprawdę nie wyobrażam sobie, żeby tego nie zrobić. A tymczasem zapraszamy na uroczystości już jutro, początek urodzin i czytanie. No i w sobotę 7. W sobotę, dobrze mówię.
W sobotę. W sobotę, bo w sobotę wypadały w tym roku jakby rocznica chrztu Henryka Sienkiewicza. Dlatego w sobotę, a nie w niedzielę. Jednak postanowiliśmy oddać te dwie daty, niż może byłoby to pod pewnymi względami dobrym terminem również niedziela, ale jednak chcieliśmy tak powiedzieć 5-7, bo tak było.
I 7 od której godziny można się już upamiętać?
Od 11 już impreza się zaczyna przez cały dzień.
Szczegóły znajdą państwo w portalu Podlasie24. Można także zaglądać na profil facebookowy muzeum i na stronę. Także mogą sobie państwo na pewno tutaj też poradzić, żeby te szczegóły przeanalizować. Mówiliśmy o nich. Do naszej rozmowy będzie można wrócić również w Archiwum Dźwięków Katolickiego Radia Podlasie. Także zapraszamy państwa bardzo serdecznie. Dziękuję.
Ja również dziękuję. Było mi bardzo przyjemnie z państwem współpracować i z panią Kupińską, która często bywa na naszych uroczystościach. I z radiem. Mam nadzieję, że będą okazje, żebyśmy mogli się widywać częściej. I sam jestem słuchaczem Katolickiego Radia Podlasie, więc z wielką przyjemnością tutaj przyjechałem.
Bardzo nam miło, będziemy się wpraszać, zapraszać, mówić. Proszę na nas liczyć. Pan Maciej Cybulski, dyrektor Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej, był dzisiaj moim gościem. Dziękuję.
Dziękuję.